Carolino?
Jestem. Moje jest? Nie mam. No dobrze, proszę Państwa. Dzień dobry po raz kolejny. Pochodzę z Afazji. Tak na początku. Obecnie rezyduję w Realu, a tak naprawdę w stolicy Realu. Chciałabym wam przedstawić spontaniczną samonaprawę przez neurorehabilitację oraz, muszę przyznać, chłopskie zacięcie. Pomimo, że jestem niewielką kobietą, jest we mnie dużo z chłopa. Zacięcie do zmiany posiadania. A posiadanie nie oznacza domu, tylko dorobku intelektualnego, którego się pozbyłam w wyniku dwóch udarów. Jeden wylew, jeden kwotoczny, drugi bezkwotoczny. I w związku z tym nabytej afazji, czyli takiej tymczasowej dysfunkcji intelektu. Trzeba przestać bawić się, że nie, to tylko afazja. Nie, afazja jest dysfunkcją intelektu. Czasową, ale dysfunkcją. Dlatego pomyślałam sobie, że niewiele myśląc, pojadę w podróż. Na początku z takim stacjonarnym rowerem. No co? W kierunku aktywności fizycznej. Bo okazało się, że podskórnie i podświadomie okazało się, że im więcej ćwiczę, tym lepiej mówię. A spacery okazały się możliwością powrotu do orientacji, do przestrzeni. Bo trzeba pamiętać, że ja nie wiedziałam, gdzie jest lewa strona, gdzie jest prawa strona, góra, dół. Ale pierwszy bieg w ośrodku rehabilitacyjnym no, uświadomił mi, że moje ciało jest naprawdę drewniane. Ale to właśnie spacery pokazały mi, że mogę być trochę wolna. Bo najgorsze jest zamknięcie w takiej skorupie niesprawności. Kiedy ludzie, nawet opiekujący się osobami niepełnosprawnymi, myślą o osobie niepełnosprawnej jako o ubezwłasnowolnej kobiecie czy mężczyźnie. To nieprawda. My chcemy być wolni, tylko nam przeszkadza niesprawność. I dlatego któregoś razu pomyślałam sobie o tym, że a może by tak zrobić taki dowód afazjanina, który byłby dla osób, które nie wiedzą, czym jest afazja, informacją, że nie ma się czego bać. My tylko po prostu nie mówimy, nie możemy czytać, mówić, pisać. Dlatego proszę, to między innymi, dlatego ja tego dużo wydrukowałam, żeby każdy mógł sobie wziąć, bo to wydaje mi się dość istotne. Bo ten nadzór jest strasznie trudny, znaczy bardzo nieprzyjemny dla osoby, która przez całe swoje życie żyła wolna, nagle jest bezwolna. Więc dlatego weźcie sobie paszporty, bo może komuś się przydadzą, a to jest naprawdę istotne. Z jednoczesną rehabilitacją neurologopedyczną i sztuczną radością pod językiem, bo trzeba pamiętać, że zaczęłam używać antydepresanty po udarze, świat wydał się trochę przyjemniejszy. Ale w związku z tym przestałam się bać i przestałam się wstydzić, że nie jestem w stanie wiele. Że od szklaszków kiedyś mogę dojść do słowa, później do zdania, później do ciągów przyczynowo-skutkowych. I dlatego zaczęłam myśleć o tym, czy czasem nie przehandlować stacjonarnego roweru na ultramarynową wołgę, którą zaczęłam jeździć po afazji, pisząc trochę o tym. I wyjechałam w tą podróż trochę z przekory, trochę również z doświadczenia artystki krytycznej, żeby się dowiedzieć, co jest w środku. No bo ja nie miałam zielonego pojęcia, co jest afazji. Okej, wiedziałam, że to jest jakaś dysfunkcja, no ale co z tego, że jest jakąś dysfunkcją, jak tak naprawdę nie mogłam o tym przeczytać, bo przecież nie mogłam czytać. Dlatego chcę wam powiedzieć o tym, że jadąc wołgą po afazji, zatrzymywałam się na kilku przystankach. I chcę wam powiedzieć o tych przystankach. Jeden przystanek to mówienie. Mówienie zaczęło się od bebłotu. Nie bebłotu. Czyli na zasadzie przez... Zaczęłam się trochę bawić niepomożnością, która... Skoro nie mogłam powiedzieć podaj mi łyżkę, no to mówiłam... Albo coś jeszcze innego. I to rozbarawiało odbiorcę, ale jednocześnie dawało mi też taki luz, wobec którego zaczęłam się czuć się trochę bezpieczna w tej krainie niemożności. I co jest ważne, ja się naprawdę przestałam wstydzić. A jak przestałam się wstydzić, to zaczęłam się uczyć mówić. W prostej komunikacji. To jest niesamowite, że przestajesz się wstydzić i zaczynasz mówić. Nie jest oczywiście aż tak prosto, ale jednak to ma duży ładunek. Kolejny przystanek to pisanie. No i tam to już zostałam od szlaczków poprzez ogromną przyjemność pisania. Nagle się okazało, że mam taką pierwszą przyjemność w tej, przepraszam, że to powiem wprost, tej czarnej dupie, w której się znalazłam. Nagle się okazało, że tak, że kreacja działa, że sztuka nawet krótkim kijem pisana po wodzie działa, pisanie krótkim kijem po wodzie działa. A nauczyłam się czego? Tego przez doświadczenie sędziego, tak? Ale mam tą przyjemność, tak? Po czym pomyślałam o tym, dobrze, to pojadę dalej. No i pojechałam dalej i kolejny przystanek to przystanek czytania, który dla mnie był koszmarnym przystankiem, bo nagle się okazało, że moja ogromna przyjemność czytania znikła razem z udarami. Nagle się okazało, że moje czytanie nie daje mi nic. Więc dlatego któregoś razu napisałam nawet, że wyślijcie mi kilka haiku albo komiksy, żeby usprawnić tą rzeczywistość afazji, tą krainę. I co mi pomogło? Poezja. Słuchajcie, to naprawdę nagle się okazuje, że krótkie frazy uruchamiają myślenie o tym, że mogę coś przeczytać. A jeżeli to jest jeszcze jest dodatkowo piękne, to czemu nie zrobić tego, prawda? Mało tego. Kiedy urodziła się moja córeczka, pomyślałam, no świetnie, będę jej czytać. To bardzo dobry trening dla osób, które nie mogą czytać. Zacznij czytać dziecku. Działa po prostu idealnie. Kolejny przystanek, do którego dotarłam w pewnym momencie, to przystanek języków obcych, które straciłam. Nie mam, coś rozumiem, ale niewiele. Jestem dziewczyną, która właśnie się nauczyła języka polskiego. Czasem nawet śmieję się, że nawet całkiem dobrze, ale nie mam... Ja coś rozumiem, rozumiem języki, ale nie jestem w stanie wypowiedzieć innych słów oprócz języka polskiego. To strasznie przykre, no ale dobrze. Zdarza się też. Zdarza się. Kolejny przystanek. Liczenie. Szybki ogląd. Faktycznie jest... Potrafię. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Ale matematyczne zdolności znowu prysły. W momencie takim, gdzie dochodzi do rachunków. No to jestem noga zupełna. No ale dobrze, to mam literki. To mi wystarczy. Trudno. Będą inni się łamać, jeżeli chodzi o matematykę. Matematyki nie ma w mojej rzeczywistości. Po prostu... Tego nie mam. Ale trudno, no mówię, mam coś za coś. Mam słowa i pisanie. To przynajmniej mam. Moja niepamięć, która jest kolejnym przystankiem, to objawia się brakiem snów. Nie wiem, czy wiecie, że my afazjanie nie mamy snów. Bo nie pamiętamy, że na pewno mamy sny, ale nie pamiętamy o tym, że myślimy. Czasem jakieś takie widoki dziwnych fragmentów, ale nie ma narracji. I nagle odcięto mi sny, które były dla mnie strasznie ważne i mówię, Boże, no i znowu jestem w sytuacji podbiernej. No, okej. Okay. Ale za to uświadomiłam sobie, że kolejny przystanek, to już ostatni, że dzisiaj więcej czuję niż wiem. A zatem cała inteligencja emocjonalna się absolutnie rozwinęła do tego stopnia, że chcę... Skoro przeżyłam, że całkiem dobrze ze mną wszystko jest, wszystko dobrze ze mną, to czemu może komuś mogę pomóc? I nie bez kozery pomyślałam o stworzeniu konferencji Kultura i Neuronauka, bo nagle sobie pomyślałam, że taki projekt może być użyteczny w kontekście społecznym. I nagle dzisiaj rozumiem, czym jest sztuka dzisiaj, czym jest dla mnie sztuka krytyczna. Dzisiaj sztuka krytyczna jest rozwijaniem wiedzy, rozwojem społecznym i rozwojem emocjonalnym również społecznym. I rozwija nowe drogi komunikacji między światami, które są tylko pozornie odległe. Tak naprawdę wiele razy mówimy o tym samym, tylko w zupełnie innymi dialektami. Jak przed chwileczką można było zobaczyć. Dlatego ja bardzo Państwu bardzo dziękuję, że przyszliście tutaj. Bardzo dziękuję Julii Leopold, że mi tak bardzo pomogła, że Marcinowi Grymberkowi, Hanni Grubleskiej, Zosi Dubowskiej, Marcie Miś, Zuzie Sękowskiej, Monice Koblek i Ance Kościelak, bo tak między nami, to naprawdę bez was, no za to niewiele by mi się udało. Więc bardzo, bardzo dziękuję i cieszę się, że jesteście. Dziękuję.
Chodź.
Czy są pytania do obydwu pań, oczywiście. Moment.
Tak, ja mam takie jedno pytanie, nie wiem, może jest bardzo naiwne, ale czy ten zanik skłonności, możliwości liczenia, czy nauki języków obcych to jest w tym momencie etap, to jest coś do przejścia, czy to jest już kompletne i te połączenia neuronalne się nie wykształcą w tym kierunku?
Ja mam nadzieję, że wykształcą się. Już nawet wymyśliłam, w jaki sposób mogłyby się wykształcić, ale na razie jeszcze na ten temat nie będę rozmawiać, nie będę się zawstydzać tego, co sobie wymyśliłam. Natomiast chcę coś z tym zrobić i też jestem tak naprawdę bardzo ciekawa, w jaki sposób na przykład mózg może jednocześnie stworzyć takie połączenia, żeby jednocześnie komunikować językowo w prosty sposób. Ja nie chcę opowiadać dokładnie, co sobie tak wymyśliłam, ale chcę zrobić projekt na ten temat i mam nadzieję, że właśnie z naukowcami może mi się to udać, bo jestem ciekawa, czy osoba po wylewie udarze może na nowo wrócić do na przykład mówienia w języku angielskim, francuskim i rosyjskim. Jestem bardzo ciekawa, czy to jest po prostu możliwe. Tak?
Znam przypadek, gdzie został nierodzimy język.
Nierodzinny?
Nierodzimy, tylko inny.
Ale to jest super, to też jest strasznie ciekawe, nie? I nagle... Wiesz, co może... Tak, bo to jest bardzo... Słuchaj, zresztą ja pamiętam jeszcze w szpitalu, co jakiś czas wchodził mi język rosyjski, słuchajcie. Ja wyglądałam, to w ogóle zastanawiałam się w ogóle, dlaczego.
Ale wiesz, jaki był ten inny? No, nuty.
Aha, wow, no to super.
Tu było jeszcze pytanie, tylko moment, bo musi być tłumaczenie. Momencik.
Ja chciałabym poprosić panią profesor o krótkie wyjaśnienie przyczyn mechanizmu udaru, bo powiedziano, że nie wiemy dokładnie, na czym polega. Usłyszeliśmy, że może być dziura w mózgu, usłyszeliśmy, że może być krwotok, więc czy rzeczywiście jedno i drugie, i ta dziura i krwotok są spowodowane tym samym?
Proszę pani, udary mamy w dwóch smakach. Udar krwotoczny to jest rzadziej, mniej więcej 15% przypadków. I udar niedokrwienny, który polega na tym, że naczynie się zatka i jakiś kawałek mózgu nie dostaje krwi i tlenu tak, jak powinien. I jedno i drugie zresztą prowadzi do tego samego skutku. Pewna część mózgu jest niedotleniona. Neurony tego nie lubią i bardzo szybko umierają. Następują różne skomplikowane procesy wtórne, które powodują, że obszar tego udaru może się powiększać. W samym centrum udaru neurony umierają i nie ma to żadnej rady. Naokoło tego miejsca jest tak zwany obszar półcienia, gdzie te neurony są dobrze tąpnięte, ale jeszcze nie umarły. I jeśli szybko nastąpi reperfuzja, czyli krew z powrotem do nich popłynie, to jest szansa na uratowanie.
A czy ta dziura to jest pewna przenośnia, czy rzeczywiście tworzy
nie,
się taka pustka?
To jest
pustka?
Dziura, fizyczna dziura. Nie ma. Był mózg, nie ma mózgu, umarł, obumarł, wyleciał.
A czy sam udar krwotoczny to jest to samo co tętniak?
Nie, to zupełnie jest co innego.
Ja miałam tętniak i pękł mi tętniak na lewej...
Półkuli?
Na lewej tętnicy kręgowej.
Nie mózgu jak
I nastąpił wylew krwi do mózgu, czyli udar krwotoczny, po czym po embolizacji nastąpił po 10 dniach nastąpił udar bezkwotoczny, polegający na takim zawał mózgu. Tak to się mniej więcej nazywa.
Czy... O.
Ja mam pytanie i do pani Karoliny, i do pani profesor. Chciałam zapytać, czy pani... Teraz?
O, lepiej.
Czy pani Karolina nadal ma tę dziurę w mózgu? I czy to, że fantastycznie w tej chwili do nas mówi i fantastycznie wygląda, to jest powodem tego, że pani Karolina, że jej się, że tak powiem, te neurony jej się odtworzyły w jakiś sposób, czy jest kompensacja po prostu innych struktur, że pani Karolina w tej chwili tak mówi zupełnie świetnie?
Nie, pani, ja nie wiem, co się zdarzyło w mózgu pani Karoliny, bo nie jestem jej lekarzem. Ale generalnie rzecz biorąc, neurony w korze mózgowej, co jest, prawda, potrzebne do mówienia, się nie odtwarzają. Neurony w ludzkim mózgu odtwarzają się w hipokampie, w opuszce węchowej, być może w zwojach podstawy, ale w korze nie, to jest udowodnione. Także w mózgu pani Karoliny wytworzyły się nowe obwody neuronalne, które omijały miejsce udaru, a także neurony w tych innych miejscach wypuszczały nowe odnóżki swoich wypustek. I w ten sposób mogły się tworzyć nowe drogi. Ja może tu chciałam w komentarzu podkreślić rolę terapeuty. Myślę, że się pani ze mną zgodzi. Znaczy, jak trafić na dobrego rehabilitanta, to nie ma nic cenniejszego. Bo
absolutnie.
Wiedza, doświadczenie, wyczucie, takt, to wszystko jest trudno skupić w jednej osobie, ale jednak się zdarza, tak?
Tak, ja miałam wielu wywiadach mówię o Małgosi Wysockiej, to moja neurolekopedka, która z jednej strony jest psychologiem, ale z drugiej strony jest neurologopedą. I wyobraź sobie, była po prostu przeuroczą, mądrą kobietą, która tłumaczyła, w jaki sposób, w którą stronę mogę wejść, a w którą stronę nie warto wejść. A w tym wszystkim jeszcze rehabilitacja, którą sama robiłam, a z drugiej strony cały czas chodziłam do... byłam w Koninie u moich rodziców i chodziłam do Zietmanu, to jest taki ośrodek rehabilitacyjny, jedna osoba tutaj jest z nami. Oni cały czas dbali o to, żebym na przykład, żebym się nie bała, na przykład, żebym mogła na przykład przebiec się. Bo proszę Państwa, ludzie po udarach i wylewach nie biegają. Bo mamy zupełnie rozproszone nie wiemy, prawa, lewa. To jest naprawdę bardzo trudne dla nas. I pamiętam, jak po pół roku Basia powiedziała mi: dobrze, Karolina, teraz spróbuj przebiec się. Dla mnie to było po prostu tak abstrakcyjne, że dlaczego ja mam to zrobić? Ale mówię, no dobrze, ja to zrobiłam. Tak, i to można zrobić. Tylko, że jak można biegać, jak skoro mamy trudność przemieszczania się z nogą? I to prawda, ma pani stuprocentową rację, że trzeba mieć mądrego, czujnego rehabilitanta, który pomoże psychologicznie, ale również mentalnie, ale też zawodowo, tak? Niesamowicie ważne.
A mówiła pani, że straciła umiejętności matematyczne.
No,
a
tak.
Policzy pani resztę w sklepie?
No,
a, to nie tyle jest tak
ale
to
też mówię, że troszkę pomaga, trochę mam. No, na tym etapie to tak, no, odejmowanie jest okej, ale już dziewielenie już
czy,
jest.
Czy jest jakieś pytanie jeszcze? Ja to nareszcie mogę zadać pytanie, mogę? Bo ciągle wcześniej nie mogłem. Pytanie mam takie, bo ciągle mnie to nurtuje. Mianowicie jest, powiedzmy, jest udar, jest jakiekolwiek uszkodzenie mózgu, które powoduje, że jakiś obszar jest nieodwracalnie uszkodzony, nie taki, który może się odbudować. Jak to się... Mnie interesuje ten moment przełączenia. Na jakiej zasadzie, co decyduje o tym, że jakiś konkretny obszar przejmuje.
Stają pompy jonowe.
Jeszcze raz.
Pompy jonowe stają, to mówię do pana, bo pan wie, co mówię.
No tak.
Ja nie zrozumiałam.
Spada, siada potencjał błonowy, nie ma pobudzenia i tam wszystkie konsekwencje, otwierają się kanały, wchodzi woda, tam ekscytotoksyczność, wylewają się wszystkie neuroprzekaźniki, pobudzają receptory dla glutaminianu, wapń wchodzi do komórki, komórka zsie wodę, pęka.
Tak, tak, tylko mi chodzi nie o ten zły moment, tylko chodzi mi o to, na jakiej zasadzie jest wybierany obszar, który przejmuje rolę, dlatego że...
Nie jeden chciałby wiedzieć.
Ja też dobra. Chciałbym.
Tak, tak, no. Kombinujemy, tak, że to są obszary pokrewne, jak coś się stanie w dłoni, no to może to z łokcia, tak, no na zasadzie bliskości.
Bliskości funkcyjnej, czy bliskości struktury w mózgu?
Bliskości w rozumie, tak, że ma mniej do dojścia, bo to musi jakiś nowy akson dorosnąć, takie nowe odgałęzienie.
No właśnie.
I tak robi, tak, to są dowody, że tak się dzieje.
Mhm. Niesamowite.
Ktoś jeszcze? Zaraz, moment. Nie, mamy tłumaczenie.
Dzień dobry, Karolino. Chciałem w ogóle podziękować za opisanie swojego świata. Jestem, nie jestem w ogóle naukowcem, jestem zwykłym człowiekiem, ale to wspaniałe, plastycznie opisałaś świat choroby, świat przejścia drugiego świata, ale tak naprawdę to jest ten sam świat. Mnie teraz ciekawi, kiedy tak ładnie opisałaś swoje przystanki przejścia, to jakie są następne przystanki, najbliższe, jakie twoje projekty, jak to się mówi do artystów, jaki masz następny projekt, więc zapytam twoim językiem, jaki masz następny projekt, tak? Bo oczywiście ja mam w głowie, żeby się wciągnąć i połączyć te dwa światy, normalne i nienormalne, wyrzucić tych wszystkich złych lekarzy, którzy nie wpuszczają pacjentów, wyrzucić cały system i tak dalej, więc to jest jakby, to jest ten kierunek, ale tak prywatnie zapytam, znaczy prywatnie, publicznie, jakie są twoje najbliższe projekty?
Bardzo zależy mi na kontynuowaniu konferencji kultury i nauki. Bardzo zależy mi na tym, żeby stworzyć to na zasadzie faktycznie cyklicznej imprezy, która mogłaby rozwijać nas jako górnolotnie powiem społeczenie i w takim kontekście, gdzie okej, dzisiaj ja jestem, dobra, miałam wylew i udar, ale na przykład bardzo mi zależy na tym, żeby na kolejnym odsłonie były na przykład
stwardnienie rozsiane.
Dziękuję. Ty mi zawsze dziękuję, to bardzo dobrze. Na przykład, żebyśmy o tym porozmawiali, tak? Żeby żeby było cykliczne i żeby jednocześnie pokazywać i nie bać się dialogu, tak? Gdzie ważne jest to, jak się rozwijamy, a nie dlatego, że ktoś się rozwija. Nie, my wszyscy się rozwijamy. Więc to jest mój taki największy projekt, który chcę robić, a jednocześnie cały czas, wiesz, piszę i to duża przyjemność mi. A pewnie gdzieś po drodze jeszcze coś przyjdzie.
Tutaj, przepraszam, jeszcze. A.
Dzień dobry. Ja mam pytanie jeszcze do pani. Czy w następnych projektach przewiduje pani udział osób również, które przeszły udar, osiągnęły coś?
Absolutnie. Ja w ogóle liczyłam, że będą osoby niepełnosprawne neurologicznie. Wiem, że to jest trudne. Umówmy się, ja przez 2-3 lata nie chciałam z nikim rozmawiać z ludźmi. Po prostu uważałam, że mi jest wygodnie pod chodnikową płytą i tam ja tam już tam zostanę, tak? Ale jednocześnie uświadomiłam sobie, że na przykład ten projekt jest projektem, który jest, ma być rozwijającym, ale nie może być zamknięty wobec osoby, tych osób, na których mi najbardziej zależy. A zatem ja mam nadzieję, że w następnym projekcie, odsłonie, będą już te, że będzie większe informacje, jeszcze więcej informacji na ten temat i uda mi się dotrzeć do osób, które, no, które tak naprawdę chyba potrzebują też tego, tej wymiany, bo ja mam świadomość tego, że my, afazjanie, mam ogromny problem z ludźmi i z tym wszystkim, co się wokół dzieje, tak? Ale jednocześnie potrzebujemy was, bo jesteśmy ludźmi, tak? Bo jesteśmy wszyscy zwierzętami.
Mhm. Okay.
Więc to znaczy... bardzo zależy mi na tym, żeby na kolejnych odsłonach było coraz więcej osób niepełnosprawnych, a nie tylko taka jedna Karolina, bo to zupełnie nie, to nie ma sensu.
To znaczy bardzo miło, bo ja jestem akurat osobą po udarze, z tym, że po udarze odwrot, to znaczy tym, gdzie mówię, ale właśnie a propos matematyki, byłam inżynierem.
Aha.
Byłam, bo w tej chwili już chyba to, że raz, że mam 10 lat plus minus intensywnej pracy, więc pytanie, czy drugi raz spróbować odtwarzać właśnie te drogi, a mając inne zdolności językowe, które właśnie mi się troszeczkę bardziej pomogły, w tej chwili właśnie to, że tamtą część mózgu mam, to tutaj zwolniło mi się trochę pamięci.
Okay. Nie, tylko moment. Moment. Jeszcze pani profesor chciała skomentować, tak?
Nie, ja jedno zdanie na koniec, jakbym mogła.
Dobrze, to proszę.
Więc pani Karolina, wszystko da się zrobić. Z tej afazji uda się pani wyjść. Tylko właśnie tak się zastanawiam, po co, żeby ją jakoś tam zapraszać do publicznej, żeby powiem, wypowiedzi osoby, żeby powiem, z afazją. Przecież to jest do wyleczenia i tyle.
No nie. Nie do końca rozumiem pytania. To, że jest do wyleczenia, okej, ja jestem tego przykładem, ale o tym trzeba mówić. Wie pan? To, że pan coś może wie na ten temat, okej, świetnie, ale my jako społeczeństwo musimy się czegoś nauczyć. I dla nas to, że pan rozumie, świetnie, ale inni może nie. A poza tym musimy się rozwijać, żeby dalej kolejne kroki tworzyć. I wydaje mi się, że no właśnie na tym rzecz polega. Na rozmowie i dialogu.
Dziękuję. Jeszcze jeden głos.
Ja chciałam też trochę na temat tego ostatniego pytania, bo to mnie rozburzyło, bo ja mam takie doświadczenia, że każdy sobie, to znaczy mamy świetnych naukowców, świetne badania, to wszystko zostaje w sferze bronienia prac doktorskich, tak i tak dalej. Mamy świetnych wykładowców, mamy super rehabilitantów, pacjentów, którzy starają się zdobywać wiedzę, aczkolwiek mają problem z wychodzeniem z domu. Tylko właśnie to, myślę, że ta konferencja ma na celu ten dialog. I to mi się strasznie podoba. To znaczy, ja się strasznie bałam, co to będzie, jak dostałam zaproszenie. A teraz po wysłuchaniu całego dnia, myślę, że to jest cały klucz teraz. Żeby to wszystko połączyć, żeby wiedzę profesorów razem z doświadczeniem pacjentów, a dodatkowo to, co mówiła już Karolina, że osoby po afazji nie mają możliwości przeczytać o tym. Nie. Napisać pytania, jak się z tego wyleczyć. Jedyne, co można, to przyjść na przykład i wysłuchać tutaj i ewentualnie zapytać. A bardzo często, jak się przychodzi do lekarza czy fizjoterapeuty, ja sama jestem fizjoterapeutą, więc tak jakby z tego środowiska, to fizjoterapeuta nie potrafi nawiązać tego dialogu. My też się musimy nauczyć rozmawiać. I wszyscy się uczymy tutaj dialogu.
To taki problem z ogólnospołeczny chyba, po prostu.
Dziękuję. Dziękuję.
Czy ktoś... A tu jeszcze pani. Już powoli kończymy.
Ja chciałam zapytać jeszcze o to, czy skoro uważamy, że udary stały się chorobą cywilizacyjną, czy zaczynamy mieć już wiedzę, co te udary powoduje, jeżeli one są coraz częściej obserwowane i to u coraz młodszych osób?
Przepraszam, może pani nie usłyszała.
Chodzi mi o to, że mówi się ostatnio, że udary stają się chorobą cywilizacyjną i że dotykają coraz młodszych osób. Czy jest jakaś wiedza na ten temat, co w tej naszej cywilizacji jest przyczyną?
Nadciśnienie i otyłość, brak ruchu.
Ale patrząc na panią Karolinę, trudno przypuszczać, że była otyła, że miała nadciśnienie, czyli...
Nie, to nie jest bezpośrednia przyczyna.
Przepraszam.
To są statystyczne zależności.
Rozumiem, że jeszcze nie wiadomo, jakie są przyczyny w pełni.
Nie. Dlaczego? Musiała mieć coś niedobrego w układzie krążenia, że miała tętniaka, tak? Ktoś się źle
wykształciło. Słabą genetykę, glebę genetyki mam słabą.
A ja może na koniec chciałam jedną rzecz państwu przypomnieć. My tak sobie rozmawiamy o tej plastyczności. A przecież we wtorek brytyjskie agencje, a potem cały świat podały o niesłychanym sukcesie polskich neurochirurgów z Wrocławia, którzy naprawili przerwany rdzeń kręgowy. Pierwsi na świecie metodą transplantacji komórek wyjętych z opuszki węchowej, z innej części mózgu, specjalnej części mózgu, gdzie jest neurogeneza. Proszę państwa, to jest zupełnie niesłychane osiągnięcie. No co prawda to jest jeden pacjent i wiadomo, że trzeba to powtórzyć, ale to jest totalna rewelacja.
I rewolucja.
I proszę sobie zapamiętać nazwisko, dr Paweł Tabakow, młody neurochirurg, nadzwyczajnie uzdolniony, mądry człowiek.
Brawo. Brawo. Miliony ludzi na to czekają. Tyle. No dobrze, dziękuję bardzo. Do zobaczenia. Yeah.